dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Najtrudniejsze jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
Żeby szkoły były faktycznie przygotowane, potrzebne są pieniądze, a tych szkoły wcale nie dostały w tym roku więcej, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.
W czwartej klasie mam wprowadzić już zajęcia techniki w pracowni. Tylko tak, po pierwsze, ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie? Jeżeli mam wbijać gwoździe w deseczkę, to ja muszę kupić te gwoździe i tą deseczkę.
A jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego pod kancelarią premiera odbędzie się nauczycielski protest. 31 sierpnia Związek Nauczycielstwa Polskiego domagać się będzie podwyżek dla nauczycieli, bo te zaproponowane przez ministerstwo stanowią jedynie waloryzację wynagrodzeń w oparciu o inflację na poziomie 3%. Nauczyciele z kolei domagają się o 15% wyższych pensji. To ostatnia szansa, żeby odwiedzić ponad 100-letnią palmiarnię w Poznaniu. 1 września rozpocznie się długo wyczekiwany remont budynku, w którym rośnie ponad 1000 egzotycznych gatunków roślin. Gdyby nie remont, palmiarnię ze względu na stan techniczny trzeba byłoby zamknąć na dobre, przyznaje dyrektor palmiarni Michał Śmiłowski.
Gdyby nie to, to pewnie w 27 roku trzeba by zamknąć palmiarnię ze względów bezpieczeństwa, bo jak widać to jest praktycznie budynek szklany całkowicie, w związku z tym kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne.
Budynek z zewnątrz zmieni się nieznacznie. Główne zmiany zajdą w środku. Pojawią się nowe atrakcje, akwaria i nowa kawiarnia. Remont ma potrwać 4 lata. Jak przyznaje wykonawca, największym wyzwaniem w przeprowadzeniu prac będzie ochrona znajdujących się w budynku roślin. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Poniedziałek na południu i południowym zachodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, z prognozowanymi miejscami przelotnymi opadami deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seks-audycję. A przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Program realizuje Adam Brzeziński, a wydaje Maria Mroczkowska. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo w studiu Radia TOK FM i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego ludzie uprawiają seks. Jakie funkcje pełni seks w naszym życiu? Wiem, że ten temat wielokrotnie pojawiał się już w naszych programach, w naszych dyskusjach, jednak zazwyczaj było tak, że brakowało nam czasu, aby dokładnie zgłębić wszystkie te zależności, wszystkie możliwe funkcje i wszystkie możliwe okoliczności, w których ludzie decydują się uprawiać seks. Część z nich będzie miała charakter neutralny, część będzie rozwojowa, a część może szkodliwa w jakimś sensie. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Dlaczego Państwo uprawiają seks i jak się Państwo z tym czują? 22 44 44 044 to nasz numer telefonu, a my powoli już będziemy przechodzić do tematu, Robert. Zazwyczaj ten temat wzbudza skrajne odczucia, bo na początku, jak zastanawiamy się, po co uprawiamy seks, to część osób może nawet zareagować w taki sposób, no jak to? Przecież to oczywiste.
Przecież to instynkt, to wiadomo, to odpowiedzi dość często padają. Natomiast dla nas, dla seksuologów, ta funkcja seksualności jest bardzo złożona i to, co lokujemy w tej aktywności seksualnej, szczególnie w takim kontekście psychologicznym, ma bardzo wiele różnych znaczeń i są różne powody, dlaczego ludzie ten seks uprawiają.
I tych powodów jest dużo i myślę, że za chwilkę będziemy do nich przechodzić. Robert, jakbyś mógł rozpocząć, bo ja tutaj coś powciskałam i pewnie chyba w odsłuchu coś tutaj reżyserka daje mi znać. A, już okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Przepraszam za drobne zamieszanie, ale tutaj wydawało mi się, że coś tutaj powciskałam i może państwo źle słyszą. Czyli przypomnę, 22 44 44 044 to nasz numer telefonu, a my rozmawiamy o tym, dlaczego ludzie uprawiają seks, dlaczego państwo uprawiają seks, dlaczego my wszyscy uprawiamy seks i po co on nam jest i jakiego rodzaju odczucia mogą wiązać się z tymi potrzebami, które kierują nas w stronę aktywności seksualnej.
Jeżeli dyskutujemy seksualność, na przykład w kontekście terapii relacji, terapii par, to bardzo często to pytanie pojawia się o funkcję seksu w relacji. I równie często pojawia się odpowiedź, że to jest element budowania więzi i bliskości. Czyli ten seks jest potrzebny w tej relacji, żeby właśnie nazwać, przeżyć bliskość. Ta forma funkcji może być też bardzo, bardzo złożona, bo z jednej strony wydaje się to oczywiste, ale zdarza się, że na przykład pary mówią coś takiego, że to jest jedyny moment takiej bliskości, której pragną. Ta seksualność, którą przeżywają wspólnie, a kiedy właśnie tej seksualności z jakichś powodów ona się nie manifestuje i nie ma, no to czują jako właśnie degradację swojej relacji. A dlaczego wspomniałem o tej funkcji więzi i bliskości? Bo to jest też taki element bardzo istotny w kontekście podtrzymania relacji, wzmacniania poczucia bycia razem, potwierdzenia więzi. I co ciekawe, bo tutaj już odniosę się do konkretnego przykładu w oparciu o tę funkcję, czyli na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że para mówi, że nie zawsze właśnie ta wielka namiętność, nie zawsze to jest ten element tego rozpalenia seksualnego, który chcą właśnie w kontekście seksualności w jakiś sposób spożytkować, ale seks dla nich jest momentem bycia razem. To sposób właśnie na kontakt.
Taki sposób spędzania ze sobą czasu?
Spędzania ze sobą czasu.
Takiego... Aktywnie. Można jeździć rowerem, można uprawiać seks.
No, to pewnie przejdziemy do tej funkcji takiej bardziej sportowej. Natomiast chodzi mi o to, że popatrzmy, że tu może się kumulować, jak powiedziałem, bardzo wiele różnych oczekiwań w kontekście seksualności. I dla wielu par właśnie to spotkanie seksualnie jest spotkaniem, takim najbardziej intymnym spotkaniem pary. I taka jedna z najgłębszych form bliskości. I w ten sposób to opisują. W wielu związkach seks nie jest efektem bliskości, tylko właśnie narzędziem jej budowania. I w jakiś sposób właśnie powielanie tego zachowania często opisywane jest jako ten element więzi otwórczych. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy, i myślę, że ten temat rozwijaliśmy, ale może przypomnę go, że aktywność seksualna w związkach, szczególnie takich, które trwają długo, jest silnie powiązana właśnie z tym poczuciem bliskości i satysfakcji. I na przykład to pożądanie responsywne, prawda, o którym też mówiliśmy nieraz, jest właśnie budowane poprzez tę kategorię w sposób szczególny.
Ale czy jeżeli seks jest przez nas używany jako język, jako sposób komunikacji, jako jakaś wymiana informacji też o sobie, czy sposób spędzania wspólnie czasu? W porządku, ale czy w takim układzie tej więzi w relacji nie da się budować bez seksu?
Ja nie uważam, że się nie da, tylko zdarza się, że to jest jedyny czas, kiedy w taki sposób zupełny poświęcamy sobie, że nas nic nie rozprasza. Zdarza się, że w ciągu dnia mamy mnóstwo sytuacji, które mogłyby sprzyjać temu zbudowaniu tej bliskości, tej uważności, kontaktowi z ciałem i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie ten całą kafeterię takich elementów, który bardzo wiele osób nazywa jako element bliskości, ale trochę nie ma na to czasu. A tu jest czas przeznaczony dla siebie, taki czas takiego absolutnego zespolenia i to często jest właśnie kumulowane, dlatego powiedziałem, że to jest kumulowane w tym. Absolutnie się z tą zgadzam, że jest mnóstwo takich możliwości, ale to jest takie oczekiwanie na ten moment bliskości dla wielu par i właśnie ta bliskość w jakiś sposób manifestuje się przez kontakt seksualny. To jakby popatrzmy na to z perspektywy tej funkcji.
Trochę cię dzisiaj poprowokuję, może to jest kwestia mojego stresującego tygodnia i mam ochotę, żeby tak troszkę dodać pikanterii tej naszej dyskusji i dlatego postaram się trochę zadać takich prowokacyjnych bardziej pytań. Czy w takim układzie uważasz, że jeżeli na przykład w jakiejś parze nie funkcjonuje aktywność seksualna z jakiegoś powodu, to czy relacja tej pary traci?
Nie, absolutnie nie. To by było duże nadużycie tego, jakby w tej konwencji, o której mówisz. To jest element. To nie jest tak, że to jest coś z różnych powodów. Zdarza się, że tego seksu okresowo nie ma, czy w dłuższych okresach nie ma, a para rzeczywiście opowiada o sobie jako o relacji bardzo bliskiej. I to jest jeden z elementów na tej mapie bliskości. Bardzo specyficzny też, ale absolutnie nie chciałbym powiedzieć, że brak tego doświadczenia to od razu świadczy o tym, że ta para właśnie czegoś i na pewno będzie brakować. Tym bardziej, że my wielokrotnie powołam się na coś absolutnie jakby takiego formalnego, czyli klasyfikację. My często mówimy o cierpieniu w tej klasyfikacji jako takim źródle też dyskusji o zdrowiu seksualnym, czyli brak tego cierpienia to trochę wywraca nam tę dyskusję, prawda? Na przykład w kontekście na przykład dysfunkcji, prawda? Że ktoś nie przeżywa tego cierpienia z tego powodu i to cierpienie go nie zmotywuje do przyjścia. I teraz to nie jest tak, że my musimy teraz wskazać palcem, o, powinieneś, prawda, bo czegoś ci brakuje. To też jest coś, co współczesne klasyfikacje podkreślają.
Właśnie o to chciałabym szczególnie dopytać, bo wydaje mi się, że współcześnie bardzo dużo, może nie bardzo, ale sporo przestrzeni medialnej zajmuje kwestia seksualności człowieka i takiego większej swobody seksualnej. No, oczywiście dużo rozmawiamy o tym w naszych programach, dużo rozmawiamy ze naszymi studentami w gabinecie, więc dla nas to jest taki temat, na który rozmawiamy bardzo często. I ja czasami zastanawiam się, trochę tak przekornie, czy być może czasami przykładamy zbyt dużą wagę do aktywności seksualnej, do samego tego, żeby pilnować, żeby ta aktywność seksualna, ona istniała, bo istnieć powinna.
To bardzo ciekawe ujęcie. Rzeczywiście mam takie intuicje, że tak jak mówisz w tych podpowiedziach zewsząd, to jest taki nacisk bardziej na performance, że ma się coś szczególnego zdarzyć w określonej właśnie konwencji, w określonym skrypcie. To będzie ta miara. I dla mnie to jest z poszukiwania takiego zewnętrznej walidacji. Znaczy, że ja szukam na zewnątrz podpowiedzi, a tak naprawdę w kontekście seksualności ta podpowiedź jest w nas, bo to jest regulacja naszych potrzeb, naszych pragnień, a na zewnątrz to jest podpowiedź, a nie skrypt. I ja mam takie często poczucie w rozmowie z pacjentami, że to jest działanie na jakimś skrypcie, właśnie na jakiejś powinności. I moim zdaniem bardzo ciekawie to podkreśla na przykład ten skrypt pornograficzny, że tam performance się liczy. Tam liczą się te fikołki, a nie liczy się, bliskość, bo ona tam nie ma przestrzeni na tego typu rozumienie. Może upraszczam i mówię oczywiście o takich bardzo mainstreamowych filmach pornograficznych, ale popatrzmy na to z tej perspektywy. I tutaj odniosę się do gabinetu i wywiadu seksuologicznego. Oczywiste jest to, że my w wywiadzie seksuologicznym pytamy o częstotliwość kontaktów seksualnych. I odnosimy je oczywiście do tego subiektywnego. Staramy się to jakoś tam też do statystyk odnieść, to jasny punkt. Ale dla mnie ważniejsze nad ilością tych kontaktów jest na przykład przeżywanie przyjemności i satysfakcji. Bo właśnie możemy pod ilością ukryć. Na przykład ktoś powie, mam, nie wiem, 2 razy w tygodniu kontakt seksualny, czyli jest wszystko w porządku. Nie, a pytanie, czy i na ile kumuluję też w tym doświadczeniu satysfakcję, przyjemność, bo mogę mieć tych kontaktów bardzo wiele, a cały czas z poczuciem jakiegoś deficytu wychodzić, jakiejś nieprzyjemności, no to już oczywiście jakiś bardziej skrajny wskaźnik, ale popatrzę na to właśnie z tej perspektywy, że ta przyjemność, ta satysfakcja, jakieś poczucie spełnienia jest tutaj tym, co wypełnia właśnie to pojęcie, prawda, tego seksu, który daje satysfakcję, a nie tylko odhaczenie.
22 44 44 044 to nasz numer telefonu, a my dzisiaj rozmawiamy o tym, po co uprawiamy seks, dlaczego ten seks w naszym życiu pełni jakąś rolę i jaka to jest rola, co nas motywuje, co nas zachęca, co nas prowokuje do tego, żebyśmy spotkali się w takim intymnym uścisku. 22 44 44 044, czekamy na Państwa telefony.
Powiedziałem wcześniej o tym performansie, ale pewnie też to słyszysz w wywiadach, że taki element seksualności, który również ma swoje znaczenie, to taka funkcja potwierdzenia własnej atrakcyjności i sprawności. I też oczywiście, tak jak wspomniałaś, jest całe spektrum, cała konstelacja różnych funkcji zachowań seksualnych. My je nie, na razie nie wartościujmy, my je wymieniamy. I taki element, na ile dalej jestem atrakcyjny, na ile dalej jestem pociągający, na ile dalej wzbudzam pragnienie, to też są takie elementy, które mogą motywować, czy tą funkcję seksualną w jakiś sposób zaspokajać.
No dobrze, ale taki seks po to, żeby uprawiać seks?
Ja myślę, że zdarza się, tak jak już mówimy o tej jakości i zdarza się wcale nierzadko, no bo...
Taki znowu, seks dla seksu po prostu.
Ale mówisz w takim kontekście, że w relacji...
No już w relacji, oczywiście.
Absolutnie tak, no bo w takim przeżyciu na przykład pary, ten seks, no tak jak powiedziałaś, trochę musi być z miarą wręcz czegoś, na przykład miarą tam sukcesu tej relacji, nie wiem, jakości tej relacji i jestem o tym przekonany, no bo tutaj mam to doświadczenie z gabinetu, że wielokrotnie ten seks, tak jak mówisz, jest dla seksu, dlatego żeby był, żeby nie wzbudzał wątpliwości, że rytm jest jakiś zaburzony, tej ilości tych kontaktów seksualnych, czyli taki właśnie seks dla odhaczenia, że jest seks. Mhm. I on też ma miejsce i dopóki nie staje się takim typową motywacją, no to się po prostu zdarza.
Bo wydaje mi się, że dla wielu osób może się wydawać nawet zastanawiające, że my tak rozkładamy ten wątek motywacji do aktywności seksualnej na wiele różnych warstw i analizujemy poszczególne motywacje, które mamy do tego, aby aktywność seksualną podejmować. I to nie chodzi o to, że my negujemy tę najbardziej podstawową, bo mamy ochotę, bo właściwie mam taką potrzebę, albo dlatego, że lubię seks. W sensie takim, że to są jednak takie...
Funkcja przyjemności, regulacji,
elementy,
napięcia.
Napięcia seksualnego, tak? Bo tak, za chwilę będziemy mówić o różnych innych napięciach, które można regulować sobie za pomocą aktywności seksualnej. I tutaj chodzi o to, że jednak najczęściej podejmujemy aktywność seksualną, albo przynajmniej w takim najbardziej typowym schemacie podejmujemy aktywność seksualną, dlatego że mamy ochotę na nią. Że mamy w sobie tę energię seksualną, która sprawia, że motywuje to nas do poszukiwania czy osoby, z którą będziemy mogli ten seks uprawiać, czy do bodźców, które są dla nas podniecające, tak jakbyśmy mogli dokonać aktu masturbacji. I że generalnie dla wielu z nas ta potrzeba do tego, żeby aktywność seksualną podjąć, oparta o libido, czyli o tę energię seksualną, ona jest czymś typowym i naturalnym. I teraz najfajniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy w relacji, w związku jesteśmy i obie osoby tę energię mają na podobnym poziomie. My oczywiście wiele razy już mówiliśmy o tym, że może być inaczej, więc w to już może jakoś tam za bardzo nie wchodźmy, ale chciałabym, żeby to też wybrzmiało, prawda, że to nie chodzi o to, że zawsze ten seks musi spełniać jakąś dodatkową funkcję. Czasami jest dlatego, że na przykład go lubimy.
Ta funkcja przyjemnościowa, tutaj tutaj mam przed sobą badania, jest jedną z najczęściej wymienianych funkcji właśnie podjęcia aktywności seksualnej. I właśnie przyjemność, czy przyjemność ta fizyczna, to dobre samopoczucie, jakaś redukcja napięcia, tak jak mówisz, czy kanalizacja tego popędu, absolutnie jest tą funkcją, która jest najczęściej wymieniana. Ale ja musiał się tu zatrzymać, bo tutaj szczegóły mają ogromne znaczenie, bo właśnie popatrzmy, że powielamy zachowanie, które daje nam przyjemność. Chcemy powielać to zachowanie. I tu najczęściej w tym, w jakiś sposób zaszyty jest też problem często, bo jeżeli to popatrzymy, to się wydaje takie oczywiste. No tak, no powielamy zachowanie, które jest dla nas przyjemne. Tylko pytanie, takie głębsze pytanie, terapeutyczne. Na ile ta aktywność, którą podejmujemy, jest dla nas przyjemna? Bo w dłuższej perspektywie ona się może skumulować, te nieprzyjemności, i trochę nas odepchnąć od tego seksu. Więc bardzo ważna funkcja, jedna z głównych funkcji, ale popatrzmy, właśnie odpowiadając trochę sobie na to pytanie, tak pogłębiając tę kategorię, na ile to, jakie działania podejmujemy, są dla nas przyjemne. Bo oczywiście mamy tysiące różnych innych motywów też. I od nich trochę zaczęliśmy. Ale popatrzmy, jak ta funkcja może w dłuższej perspektywie budować długą satysfakcję na lata z aktywności seksualnej.
I mówisz o czymś, co ja bardzo lubię podkreślać, czyli o takiej świadomości. Świadomości tego, co robię i po co to robię i co mi to daje, prawda? Czyli tak jak ja opisałam w książce jednej z książek, której jestem współautorką, o tym takim modelu pola aktywności seksualnej, gdzie na aktywność seksualną, na akt seksualny patrzymy z perspektywy motywacji oraz funkcji, tak? Czyli z tego, co nas motywuje i pcha nas do podjęcia aktywności seksualnej i z tego, z czym kończymy, powiedzmy, po akcie seksualnym. I teraz ja lubię to tak rozkładać sobie na części pierwsze, bo dzięki temu mam wrażenie, że zyskujemy większą świadomość tego, że nawet jeżeli podejmujemy to samo zachowanie, czyli na przykład akt masturbacji, albo kontakt seksualny z partnerem czy partnerką, to może się okazać, że ta sama aktywność, którą podejmujemy, ten sam rodzaj aktywności seksualnej nawet, on będzie za każdym razem trochę inny.
Tak, i to też znowu, prawda? Na ile ten wspólny mianownik, ten taki przyjemnościowy, dalej gdzieś występuje regularnie. Chodzi mi o to, że możemy bardzo różne, tak jak wspominasz, te funkcje seksu realizować w tym doświadczeniu, ale popatrzmy, na ile właśnie jesteśmy, to co ty powiedziałaś, świadomi też pewnych doświadczeń, czy właśnie na ile czujemy, że jednak ten seks jest bardziej powinnościowy niż przyjemnościowy, na ile na przykład, ja bardzo lubię te koncepcje, gdzie aktywność seksualna dyskutowana jest w takiej formie bardziej zabawy niż powinności, tego co kojarzone jest z tą kategorią zabawy, takiej wspólnej zabawy, gdzie ta seksualność oczywiście jest tą regułą. I popatrzmy na to właśnie w tej perspektywie, że tam też kumulujemy takie kategorie, które też mogą być też z funkcji seksu. Ciekawość zachowania seksualnego, jakieś badanie własnych granic, badanie właśnie własnego pola przyjemności. I że to też może być takie napędzające, takie zaciekawienie, bo oczywiście ktoś może to spłaszczyć do jakiegoś opisu, ileś tam pozycji seksualnych jest, albo ileś tam rodzajów aktywności seksualnej, ale spotykając osobę, to jednak odkrywamy dwa światy. To się spotykają dwa światy, bardzo najczęściej złożone, i właśnie ta umiejętność korzystania z tej wzajemnego potencjału. Wiele osób właśnie o tym mówi jako o tym, co je zaciekawia i pcha do tego seksu.
Dodzwonił się do nas pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Marku. Witamy w seksaudycji.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, więc mówicie pewnie o bardzo ważnych sprawach, ale fatalnie zaczęliście tą dyskusję. Wie pan, stawianie sprawy, dlaczego ludzie uprawiają seks, to jest mniej więcej tak samo, dlaczego ludzie piją wodę. No po pierwsze, jeśli nie będą uprawiać seksu, to ludzkość zginie. No więc ja rozumiem, że państwo to, co wszystko mówicie, potem ma sens, no ale to nie można zaczynacie od takiego pytania, bo to brzmi śmiesznie, dlaczego ludzie uprawiają seks.
A co pana śmieszy w tym pytaniu?
No śmieszy mnie to, że dlaczego ludzie piją wodę?
No właśnie, dlaczego ludzie piją wodę? No właśnie, i może być tak, że pijemy wodę z bardzo różnych powodów.
Dlaczego używają pożywienia?
No dlaczego używają pożywienia? Właśnie chodzi o to, że...
Dlatego, że, no wie pani, no tak będziemy... Jak macie kłopoty z odpowiedzią na takie pytanie, no to rzeczywiście kiepsko jest z wami. Ja rozumiem, że państwo mówicie o rzeczach bardzo ważnych i macie rację, tylko to już jest inny poziom. To nie na takie pytanie, dlaczego ludzie uprawiają seks. Mówicie, uprawiają seks, bo to jest instynkt po prostu.
Ale natura. Panie Marku, chwileczkę, bo ja chętnie tę dyskusję z panem podejmę, bo to oczywiście jest bardzo zawsze ciekawe, jeżeli dzwonią do nas osoby, które mają inny pogląd niż my i myślę, że to dodaje zawsze trochę energii do tych dyskusji, ale pozwolę sobie wyjaśnić panu, skąd to pytanie i dlaczego ono zostało zadane, to może będzie nam łatwiej się dogadać, że tak naprawdę w momencie, w którym patrzymy na to, że ludzie uprawiają seks tylko i wyłącznie dlatego, że mają popęd seksualny i taki instynkt, to jest trochę, nawiązując do tego, co pan powiedział o jedzeniu albo piciu, no jemy albo pijemy nie tylko dlatego, że odczuwamy pragnienie, albo dlatego, że odczuwamy głód. Zarówno pokarm, jak i napoje, one są przez nas przyjmowane również z innych motywacji, z innych powodów. I teraz, jeżeli patrzymy na zachowania popędowe, typu popęd seksualny, czy pragnienie, czy głód, no to że dokonujemy tych czynności nie tylko po to, żeby zaspokoić te podstawowe biologiczne potrzeby.
Tak, ja nie chcę pani przerywać, ale ja się z panią tu absolutnie zgadzam. Ja powiedziałem na początku, po tym pierwszym zdaniu takim, że państwo macie rację i mówicie o bardzo ważnych rzeczach, tylko to nie jest pierwsza odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie uprawiają seks.
No,
uprawiają
seks. A to jakby pan odpowiedział na to pytanie?
No, żeby ludzkość nie wyginęła, tak samo jak piją wodę, żeby nie umarli po prostu.
Aha, czyli pan akcentuje taką biologiczną motywację.
Trzymajmy się rozsądnej hierarchii. No. Państwo mówicie już potem o takich subtelnościach, powiedzmy, związanych z popędem seksualnym, czy tym jakimś... To są inne piętra.
Mhm. No, ale, panie Marku, jest... ale ile dzieci ma przeciętna para, która jest, żyje w Polsce?
No, ile dzieci ma, no tyle, ile ma. No nie będę z panem dyskutował, bo nie znam tych statystyk. No, w Polsce
ale powiedzmy, że w tej chwili, nawet jeżeli przyjmiemy, że para ma dwójkę dzieci, to ma pan takie poczucie, że uprawiali seks 2-3 razy w życiu?
Nie no, wie pani, no, pani trochę zaczyna ze mną rozmawiać jak z głupim Jasiem.
Nie, ja po prostu chcę panu pokazać,
że macie rację, mówicie o rzeczach, ale nie zaczyna się od pytania, dlaczego ludzie uprawiają seks.
To jakby pan zadał to pytanie?
Nie no, państwo zaczęliście tak...
To jakby pan to zadał tak, żeby ta dyskusja była dla pana, albo żeby to pytanie było dla pana jakieś bardziej adekwatne?
Nie no, bo moglibyście zostawić to pytanie. Pierwszą proszę odpowiedzią powinno być właśnie to, że seks jest instynktem po prostu, żeby ludzkość nie wyginęła przedłużenia gatunku. A dalej bardzo słusznie możecie sobie mówić o różnych innych subtelnościach już popędu płciowego i tak dalej, z czym macie absolutnie rację. Ja się z tym zgadzam. Chodziło mi tylko o to, że nie można tego ograniczać do tych subtelności rzeczy, ale to ja rozumiem, że państwo przecież wiecie o tym, tylko po prostu to jest wasza już, powiedzmy, profesjonalna nonszalancja, że przecież tylko, że...
Panie Marku, podniósł pan bardzo ważną kwestię i ja myślę, że to jest wartościowy głos.
Z formalnego punktu widzenia, jeżeli ja słyszę taką historię, to przychodzi mi właśnie jakieś pytanie, że jeszcze zaczyna się tego, dlaczego ludzie piją przyjmują na przykład płyny, prawda, albo pożywienie.
Pozwolę sobie włączyć do tej dyskusji. Absolutnie ja jakby rozumiem pana założenie, ale...
Ja się zgadzam z wszystkim, co wy mówicie, tak, tylko że zwracam uwagę, że nie można zaczynać, bo to jest kolosalny
błąd. Panie Marku,
Panie
Marku, myślę, że to mamy na pewnym poziomie mamy, myślę, zgodę, że jedną z motywacji, dla której ludzie uprawiają seks, jest między innymi ta funkcja prokreacyjna. Natomiast z punktu widzenia...
Nie, ale proszę panią, nie wchodźmy w funkcję prokreacyjną. To jest instynkt po prostu. I tu nikt się nie zastanawia nad prokreacją, że
pan Marek akcentuje biologię, prawda? Panie Marku, zgadzamy się w takim układzie, że na pewno jednym z ważnych obszarów, który motywuje nas do aktywności seksualnej, jest biologia. I myślę, że...
Gdyby nie było popędu,
bardzo to jest ważny głos.
Kochani,
bardzo...
no gdyby nie było popędu, to by nie było seksu. No skąd by się
Panie Marku, zachęcamy do dosłuchania dalej naszej dyskusji. Za chwilkę, mam nadzieję, omówimy również te inne powody, które wcale nie muszą wiązać się z popędem, dla którego ludzie uprawiają seks. Ale mówię, zachęcamy do słuchania i do zostania z nami w seks audycji. Bardzo dziękujemy za telefon. To są zawsze bardzo cenne głosy, takie, które rzeczywiście sprawiają, że nawet my zwracamy uwagę na rzeczy, które być może za mało akcentujemy.
Jak najbardziej. I ja jestem fanem wielkim takich książek, które rozpoczynają się takimi tytułami, takimi, gdzie pod tytułem jest, czyli odpowiedzi na, i tutaj pojawia się często słowo głupie pytania, bo zdarza się, że te automatyczne odpowiedzi nie wypełniają tematu. I ja właśnie jestem fanem takich tytułów, bo coś, co się wydaje oczywiste i w tej odpowiedzi intuicyjnej takie zresztą jest. Natomiast my oczywiście jako osoby, które zajmują się seksualnością, mówimy o całym szerszym kontekście, ale też ważne to, co pan Marek powiedział. Oczywiście funkcja prokreacyjna, seks jako droga do posiadania na przykład dziecka, znaczy droga do właśnie do dziecka, realizacja pewnego planu rodzicielskiego. Absolutnie to też się pojawia i rzeczywiście nawet tutaj podam jeszcze inny przykład z gabinetu, poza tymi, które opowiadałem wcześniej. Para, która przychodzi z trudnością właśnie z zajściem w ciążę, opowiada głównie o tej funkcji. Głównie przeżywa się poprzez tę funkcję i ten element staje się, można powiedzieć, absolutną funkcją, gdzie często też ten element na przykład przyjemnościowy jest spychany naprawdę na dalszy plan i w dłuższej perspektywie taki seks prokreacyjny, to znaczy taki seks o tej godzinie, odpowiednich warunkach i tak dalej, buduje u tej pary tak duże napięcie, że bardzo trudno, oczywiście to zależy, jak długo starają się o to dziecko, po czasie wrócić do tej funkcji przyjemnościowej, bo to skojarzenie z tym, że to właśnie musi być o tej godzinie, w tym dokładnie okresie, może być destrukcyjne.
22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Zapraszamy państwa do dyskusji, dlaczego ludzie uprawiają seks. Wspomnieliśmy o tym, a właściwie telefon pana Marka przypomniał nam o tej aktywności opartej na mechanizmach biologicznych, na popędowości, na instynkcie, ale tak jak powiedziałam, że wcale nie jest tak, że zawsze podejmujemy aktywność seksualną, ponieważ prowadzi nas popęd, pcha nas popęd i specjalnie po to wprowadziłam do naszego dialogu takie pojęcia jak energia seksualna, libido czy potrzeba seksualna, żebyśmy mogli właśnie przejść do tego, co jest na tym kolejnym poziomie, czyli w momencie, w którym właśnie ten czynnik motywujący jest na dalszym planie. Bo przecież też tak robimy.
Absolutnie tak. Bardzo przemówił do mnie ten smakowo-obrazowy twój przykład o jedzenia, że oczywiście to pragnienie jako ta motywacja, nawet gigantyczna motywacja, no ale jednak kiedy to pragnienie możemy zaspokoić w taki sposób dość prosty, to jednak dokonujemy pewnego wyboru, czy lubimy właśnie kawę, czy herbatę, a może jedno i drugie, i się zastanawiamy i wtedy dyskutujemy bardziej smak, a nie tą istotę. To dla mnie był szczególnie jakby taki obrazowy przykład, ale to, co ty powiedziałaś, tutaj bardzo wiele elementów kumuluje się w tym doświadczeniu, w tej chęci do aktywności seksualnej.
Ty wspominasz o tym, że lubimy kawę, herbatę, ale ja też, bo myślę, że to jest fajna analogia, że nie pijemy zawsze wtedy, kiedy czujemy pragnienie. Bywa tak, że robimy herbatę, ponieważ mamy ochotę na herbatę, a nie pcha nas do tego odczucie deficytu, który polega na konieczności przyjęcia płynów. Czasami robimy to, ponieważ lubimy smak herbaty, bo lubimy pić wodę, albo na przykład wiemy, że jest to dla nas zdrowe i w związku z powyższym pilnujemy też na takim poziomie racjonalnym, żeby tych płynów przyjmować odpowiednią ilość, ponieważ wiemy, że to dobrze działa na nasze ciało i nam to, mówiąc krótko, dobrze robi. I bardzo podobnie jest tak naprawdę z aktywnością seksualną.
Jak najbardziej, bo też ta potęga tego, ja mówię o tej przyjemności jako kategorii, która jest niezwykle ważna w tej naszej dyskusji, seksuologicznej. Wymieniłem też badanie, w które wskazuje, że to jako pierwsze najczęściej jest pokazywane to pierwsze skojarzenie. I popatrzmy właśnie z tej kategorii przyjemności, to co ty powiedziałaś, ja mogę lubić, prawda, tę kawę czy tę herbatę i powielać to zachowanie, dlatego po prostu, bo mi smakuje. I to jest ten przykład, który obrazuje właśnie ową funkcję. Albo na przykład właśnie to, co powiedziałem przez pryzmat tej ciekawości, tam sprawdzam, czy prawda, czy nie wiem, czy arabika, czy może dzisiaj Earl Grey, prawda? No to tak sobie, tak się zastanawiam, na co mam ochotę i tam.
Ale też można próbować różnych smaków. Tak. Różnego rodzaju napojów, które gdzieś będą też rozszerzały nasze spektrum doświadczeń i będą czasami pokazywały nam, w którą stronę nasze zmysły nas prowadzą, a która ścieżka nie jest absolutnie dla nas. I bardzo podobnie jest też w seksie, że w momencie, w którym zaczynamy rozsmakowywać się w seksie, zaczynamy odczuwać przyjemność z tej aktywności, zaczynamy doszukiwać się takiego wyrafinowanej przyjemności, którą z aktywności seksualnej doświadczamy, to nasz smak i nasze zmysły, one też się rozwijają. My się rozwijamy wraz z tą aktywnością seksualną.
Ale wiesz, że po tym jest takie bardzo ważne założenie, które my oczywiście bardzo często my tutaj wspominamy w tej audycji, założenie, że jednak pracujemy nad seksem. Że ta aktywność seksualna to nie jest tak, że to jest taki jakiś jeden moment absolutnej wiedzy i od tego czasu to tylko odcinanie kuponów. Nie, całe życie. Ta dynamika seksualności, potrzeb seksualnych, rozpoznanie tego, taki rodzaj ewaluacji, autoewaluacji, którą się prowadzi, jest też tym źródłem tej przyjemności, która może być właśnie budowana w oparciu o aktywność seksualną. I te wszystkie analogie to właśnie do jedzenia, jedzenie i seks uruchamiają wszystkie zmysły. To też ten repertuar może być bardzo, bardzo szeroki. Ale jak mówimy o tym seksie, to ja bym chciał wrócić jeszcze do takiej kategorii, o której wcześniej wspomnieliśmy, o tej kategorii relacyjnej. Ale w takim trochę ujęciu Gottmana, takiego terapeutę relacji, terapeutę par, takiego autora, który opowiada o relacji, o parach i często myślimy o seksie jako też funkcji regulacji emocji i relacji. Do czego zmierzam? Że na przykład seks może być sposobem, nie wiem, łagodzenia konfliktu w parze. Seks może być elementem naprawiania relacji. Seks może być też sposobem redukcji napięcia pomiędzy partnerami. I właśnie wspomniany przeze mnie Gottman pokazuje, że kontakt fizyczny, w tym seks, bywa elementem procesu naprawy relacji po konflikcie. Nie rozwiązuje oczywiście problemu, ale może obniżyć poziom napięcia i otworzyć drogę do rozmowy. To bardzo ciekawy wskaźnik w tej koncepcji. I też popatrzmy, na ile, no, moglibyśmy z tego zrobić pewnie kolejny odcinek seks audycji, ale to godzenie się w łóżku, prawda? Czyli
takie mityczne wręcz, tak, memowe takie rady, że nigdzie się tak nie pogodzicie jak w łóżku i że to jest dobry pomysł. No, to może jest dobre do tego, żeby energia gdzieś została skanalizowana, ale na pewno nie ominie nas dyskusja, a przynajmniej nie powinna nas omijać dyskusja a propos tego, co doprowadziło do tego napięcia i takiej sytuacji konfliktowej.
No, seks nie rozwiązuje tego konfliktu, ale potrafi zatrzymać spiralę napięcia.
Potrafi też sprawić, że zasypiamy w lepszych humorach, nawet jeżeli wiemy, że następnego dnia czeka nas poważna rozmowa.
Kolejny element, tak.
Dodzwonił się do nas pan Piotr z Bytomia. Dobry wieczór, panie Piotrze.
Dobry wieczór.
Halo, halo. O, wiemy, że pan Piotr jeszcze czeka, ale mam nadzieję, że za chwilkę uda się nam nawiązać połączenie. Już jest pan Piotr z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
Dobry wieczór. No, ja bym tu chciał powiedzieć taką jedną rzecz i pytanie mam do was. Pytanie jest takie, jeżeli chodzi o seks. Czy między kobietą a mężczyzną są też zboczenia seksualne?
To jest ciekawe pytanie i tutaj zanim na nie odpowiemy, to jeszcze doprecyzuję, w jakim sensie, co ma pan na myśli, mówiąc o zboczeniach seksualnych?
No, seks normalny między kobietą a mężczyzną zgodnie z naturą. To jest seks normalny poprzez używanie, mężczyzna używa kobiety poprzez pochwy. Natomiast seks analny to już jest zboczenie. Przykład dam taki. Każdy narząd w organizmie, w ciele człowieka ma swoje przeznaczenie. Podbyt nie jest do seksu, tylko do wydalenia różnych tam kałów.
Panie Piotrze, znaczy rozumiem, że tutaj muszę od razu się włączyć, ponieważ no, każdy z nas używa różnych elementów swojego ciała zgodnie z tym, co sprawia nam przyjemność i jest bezpieczne. Co do seksu analnego, ja wiem, że może być dużo różnych przekonań, ale to, że ktoś odrzuca taką aktywność seksualną względem siebie, czy nie wyobraża sobie podejmowania jakiejś aktywności seksualnej, to nie oznacza, że inne osoby nie powinny tego robić, albo że można tego rodzaju aktywność deprecjonować. Także tutaj, no, tutaj muszę niestety zaprotestować.
Ja tego tutaj tylko ja mówię, że każdy narząd w ciele ludzkim ma swoje przeznaczenie. Jak ktoś tego nie rozumie, no to popiera po prostu nienormalny seks.
Nie, dziękujemy za tę uwagę, panie Piotrze. Myślę, że to jest zawsze ważne i cieszę się, że na naszej antenie pojawia się przestrzeń dla różnych opinii, ale naszym zadaniem jest te opinie w jakiś sposób próbować komentować w zgodzie ze współczesną wiedzą medyczną, zasadami bezpieczeństwa, zasadami edukacji seksualnej. I teraz oczywiście można mieć różne, tak jak powiedziałam, opinie a propos czy seksu analnego, czy seksu oralnego, czyli z wykorzystaniem jamy ustnej, czy języka jednego z partnerów, czy partnerek, ale to jest bardzo indywidualne, na ile dana para, dana osoba ma na to ochotę, lubi tego rodzaju stymulację, lubi tego rodzaju aktywność. Jeżeli sobie nie szkodzi, jeżeli nie szkodzi innym osobom, to z punktu widzenia medycznego to zachowanie jest absolutnie bezpieczne.
Rzeczywiście, no tutaj dyskutujemy normy partnerskie, normy medyczne, o której wspomniałaś, statystykę. To są te elementy, które no, w tej dyskusji o seksualności. Natomiast to, co współczesna seksuologia, gdzie tę linię rysuje, to wolność seksualna kończy się tam, gdzie naruszane są prawa innych osób, więc dopóki te prawa nie są naruszane, to aktywność seksualna pomiędzy dorosłymi osobami jest polem zgody albo niezgody.
I albo niezgody.
To jest dyskutowane w tej formie, a nie jakaś forma. I tu mi się akurat przy tej dyskusji takiej normalizującej przypomina taki mit, który niestety od czasu Freuda absolutnie się zakotwiczył, czyli na przykład różnicowanie typów orgazmu, wartościowanie tego, który jest dojrzały, który jest mniej dojrzały. To ewidentnie to jest nieprawda, a dalej funkcjonuje, bo jest na usługach bardzo określonych też przekonań, jest po prostu użyteczny.
I też czasami takie przekonania, które wypływają na przykład z różnych koncepcji, które gdzieś już raczej traktujemy jako historyczne, jako jakąś taką przeszłość, która już powinna właśnie zostać tam, gdzie jest, czyli w przeszłości, to jednak cały czas to się takim kładzie cieniem na nasze przekonania. Niestety my mamy kłopot z tym, żeby aktualizować swoją wiedzę odnośnie seksualności i też konfrontować trochę siebie z tym takim poglądem pod tytułem może nie do końca jest tak, jak całe życie mi się wydawało.
I też myślę sobie, że to jest też trochę opowieść o tym, o takim trochę zaglądaniu do czyjegoś łóżka, że to jest z takiej kategorii właśnie oceny i w tym często takie oceny też moralnej aktywności seksualnej i to, że na przykład jakieś aktywności sami nie popieramy, to pytanie, na ile mamy też prawo do tego, żeby zakazywać innym, prawda? Dopóki właśnie zachowane są te argumenty, o których wcześniej powiedziałem, czyli nienaruszanie praw innych osób.
Zasada bezpieczeństwa to jest priorytet i szacunek do granic innych osób. To jest druga niezmiernie istotna zasada, która dotyczy naszej aktywności seksualnej. Ale wracając do naszego głównego pytania, bo dzisiaj w seksaudycji rozmawiamy o tym, dlaczego ludzie uprawiają seks. Omówiliśmy sobie już kilka takich ważnych aspektów związanych i z popędowością, z instynktem, tutaj dzięki naszemu słuchaczowi, ale również o charakterze więziotwórczym aktywności seksualnej, czy po prostu dlatego, że jest to dla nas źródło przyjemności. Ale i póki co wydaje mi się, że opowiadamy o takich albo neutralno-oczywistych aspektach, albo takich, które coś wnoszą, coś pozytywnego. Natomiast czy może być tak, i tutaj Robert, pytanie do ciebie, bo wiem, że też od lat zajmujesz się analizą zjawisk różnych takich, które mogą się wiązać z ryzykownymi kontaktami seksualnymi. Czy może być tak, że do aktywności seksualnej, czyli do czegoś, co jest, wydawałoby się, naturalnym i takim zdrowym zachowaniem człowieka, to czy zachowanie to może wynikać z takiej motywacji, która będzie miała jednak potencjalnie szkodliwy dla nas charakter?
No jeżeli byśmy się przyjrzeli takiej kategorii kompulsywności, jakiegoś przymusu, to rzeczywiście ta motywacja w tej ocenie spełniałaby kryteria takiej motywacji, którą można by opisać jako destruktywna w dłuższej perspektywie. Bo jeżeli to jest funkcja, na którą właśnie ja nie mam kontroli, ona mnie zmusza, oczywiście mówię to metaforycznie, do podejmowania działań, których ja nie chcę i nie akceptuję, a one są z jakiegoś takiego wewnętrznego przymusu, to jest w kontrze do tego, czego pragniemy najczęściej i czujemy, że tracimy nad czymś kontrolę. I rzeczywiście w gabinecie, czy to ty, czy to ja, słyszymy takie opowieści, że ktoś mówi o utracie kontroli, na granicy utraty kontroli. Ten seks podejmowany z przymusu, połączony z takim błędnym kołem, które rozpędza też takie emocje jak rozpacz, później lęk, poczucie winy, które dodatkowo jeszcze właśnie przymuszają do aktywności. Tak oczywiście mówię to znowu metaforycznie i jeszcze to pogłębia dodatkowo ten stan. Więc ta motywacja z całą pewnością nie byłaby tą pozytywną w tym rozumieniu, którym my dzisiaj dyskutujemy.
Ale nie sądzisz, tutaj znowu cię trochę poprowokuję, że jeżeli jest tak, że no dobrze, dokonaliśmy jakiegoś aktu seksualnego z motywacji takiej, która może mieć taką charakterystykę utraty kontroli, no to wydawałoby się, że wyciągamy wnioski i nie powtarzamy tego zachowania, prawda? Mhm. Takie przemyślenie można by było mieć. No nie popełniamy dwukrotnie tych samych błędów, no ale to właśnie nie jest takie proste, jeżeli chodzi o aktywność seksualną.
O, gdyby to było takie oczywiste, to byśmy, no właśnie, wyciągali od razu, tak jak powiedziałaś, wnioski po każdej pomyłce. A w praktyce to jest prawie niemożliwe.
To dlaczego tak cały czas robimy, jeżeli chodzi właśnie o aktywność seksualną? Dlaczego nawet jeżeli widzimy jakieś szkody, które niesie za sobą dla nas aktywność seksualna, która wymyka się gdzieś spod jakiejś naszej kontroli, dlaczego powtarzamy to?
No ten przymus i tutaj moglibyśmy przywołać tę koncepcję uzależnienia, która właśnie opisuje między innymi tą aktywność seksualną też. Oczywiście w tej formie teoretycznej wpisuje również w te kategorie uzależnieniowe. No, dlaczego pijemy, dlaczego zakupy robimy, tych, których nie chcemy, dlaczego podejmujemy hazard pomimo gigantycznych strat i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I to już tej pętli takim rozumieniu uzależnieniowym, prawda? Czyli gdzieś jest ten rodzaj właśnie tego rozpędzenia się uzależnieniowego schematu, który pomimo tego, że mamy te negatywne konsekwencje, dalej no właśnie pcha nas do tego, co dla nas jest w dłuższej perspektywie.
No negatywne. Ja jestem team pod tytułem nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od seksu i pornografii czy od masturbacji.
I tutaj
bardzo mocno się tego trzymam i może znowu tutaj, jeśli państwo chcą zobaczyć, jak bardzo poważnie potrafimy ze sobą dyskutować na dużym poziomie emocji, to możemy powtórzyć audycję pod tytułem czy istnieje uzależnienie od seksu i czy istnieje uzależnienie od pornografii, to mogą dać nam państwo znać na naszych mediach społecznościowych. Znajdą nas państwo na Facebooku, Instagramie. Mogą państwo pisać pod postem z tej dzisiejszej audycji, czy warto, żebyśmy powtórzyli znowu wielką dyskusję o to, czy istnieje uzależnienie od seksu i pornografii, bo nie istnieje.
Tak, no mieliśmy tę dyskusję w jednej z audycji poświęconej właśnie tej dyskusji.
I nie zmieniłeś zdania?
Znaczy,
nie przekonałam cię jeszcze?
Mam pewne wątpliwości, ale rzeczywiście to była bardzo dyskusja, pamiętam, bardzo merytoryczna, bardzo oparta rzeczywiście o argumenty. Zachęcamy też państwa, bo oczywiście jeżeli państwo by chcieli tego powtórzenia tej dyskusji, to również do tego zachęcamy, bo bardzo chętnie się znowu podyskutujemy. Natomiast na pewno taką próbką tej dyskusji jest jedna z seksaudycji. Znajdą to państwo na stronie Radia Tok FM, w naszej zakładce, czy też w aplikacji Radia Tok FM.
Też myślę, że istotnym elementem, który warto doprecyzować, o co my tutaj się tak naprawdę spieramy, dla słuchaczy, którzy być może nie słuchają nas jakoś regularnie, to dlatego, że z mojej perspektywy jest jednak tak i jednak najczęściej w ten sposób właśnie współczesna seksuologia do tego podchodzi, że ponieważ aktywność seksualna wynika z naszej popędowości, jest elementem świadczącym o zdrowiu człowieka, to nie możemy traktować zachowań, które wynikają z naszej popędowości, jako mechanizmu uzależnienia. On może aktywować podobne obszary, jeżeli chodzi o ośrodkowy układ nerwowy, może pełnić podobną funkcję to zachowanie, jak w różnych uzależnieniach, może podobnie wyglądać, ale co do zasady nie możemy traktować tego jako uzależnienie. Dlaczego? Dlatego, że znów nawiążę analogię do picia i jedzenia. No nie możemy się uzależnić od picia, w sensie od picia płynów, tak? No bo jeżeli przestaniemy, no to będzie to dla nas ryzykowne, dla naszego życia. To samo, nie możemy się uzależnić od jedzenia, ale możemy jedzenie albo picie używać do czegoś, co nie jest taką pierwotną i najważniejszą funkcją tego jedzenia lub picia. Czyli w momencie, w którym jedzenie, picie bądź seks służą nam do tego, żeby się uspokajać, wyciszać, łagodzić napięcie, zaspokajać nudę, szukać wrażeń, cały czas się stymulować, doświadczać cały czas silnych bodźców i tak dalej, bo tych różnych motywacji jest cała masa, to wtedy nie jest problemem sama aktywność, tylko przyczyna, dla której sięgamy po to dane zachowanie.
Mają państwo próbkę takiej dyskusji konferencyjnej.
Jak się rozgadam, to już
i rzeczywiście,
ciężko mnie zdjąć.
Rzeczywiście ta dyskusja jest bardzo, bardzo, bardzo żarliwa i widzą państwo, że seksuologia to nie jest tak, że to jest nauka odtwórcza, tylko co chwilę mamy nowe badania, różne koncepcje, które w różny sposób dyskutują zjawiska, które się wydają już przedyskutowane i stąd zasadność takiego pytania, które dzisiaj państwu zadaliśmy, pytania, które odnosiło się do funkcji seksu, właśnie jakie są powody podejmowania aktywności seksualnej i to, co powiedziałaś, prawda, że tych powodów możemy zbudować bardzo, bardzo wiele i też zachęcamy do państwa, może państwo chcieliby się podzielić swoimi powodami, jak właśnie z jakich powodów ta aktywność seksualna jest podejmowana. Może to są te ścieżki, o których dzisiaj my nie wspomnieliśmy. Zachęcamy do komentowania pod naszym postem na Facebooku. Też można do nas pisać poprzez Instagram. A ktoś z państwa może chciałby napisać do nas maila, to na adres seks@tok.fm. Prosimy podzielić się własnymi refleksjami.
O wielu ciekawych rzeczach nie powiedzieliśmy, na przykład o takich aktywnościach seksualnych, rytualnych, gdzieś takich, które są wplecione w jakieś kulturowe zachowania. No tutaj jeszcze, myślę, jest sporo różnych obszarów do eksplorowania przez nas w kolejnych seksaudycjach. My już się będziemy powoli z państwem żegnać. Bardzo dziękujemy za dyskusję, dziękujemy naszym słuchaczom za telefony i za uwagi. Słyszymy się za tydzień w kolejnej seksaudycji, a dzisiaj rozmawialiśmy o tym, dlaczego ludzie uprawiają seks i było bardzo ciekawie. Program realizował Adam Brzeziński, wydawała Maria Mroczkowska, a przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psychoterapeuta, psycholog i seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Dziękujemy bardzo i dobranoc.
Dobranoc. To jest powtórka.
Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu i kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio.